Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami, tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
W Wieczornych Pikselach witam Państwa, Michał Słowodzian. Dziś mówić będziemy o ładzie przestrzennym. To pojemna kategoria, trudno mierzalna, ale dotycząca każdego z nas. A brak ładu w przestrzeni może mieć dotkliwe konsekwencje. Jakie? O tym za kilka minut.
Where do we go? Where can we turn?
Wieczorne piksele.
Chaty góralskie z dala od gór, wszechobecne reklamy, chaotyczna zabudowa, uciążliwe fermy tuż obok rezydencji. Przykładów nieładu przestrzennego nie brakuje. Zdefiniowaniu problemu i wskazaniu rozwiązań na przyszłość ma służyć raport, jaki międzyuczelniany zespół naukowców przygotował na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. To pierwszy taki dokument i pierwsza tego typu diagnoza w kraju. Dokument ma niemal 300 stron. Pracowało nad nim 20 osób.
Chodzi o to, żeby zrealizować jedno z założeń, które zostało ujęte w strategii rozwoju województwa.
Zbigniew Wajer, pełnomocnik marszałka do spraw ładu przestrzennego.
W tej edycji strategii położyliśmy dosyć duży nacisk na ład przestrzenny, na sprawy związane z otoczeniem człowieka, z jego miejscem życia i w ogóle z estetyką. Chodzi o to, żeby zidentyfikować różne problemy związane z tym, co nas otacza, żeby nie tylko określić, że coś jest ładne, brzydkie, ale żeby pokazać też pewne przyczyny, zidentyfikować właśnie źródła tego nieładu, różne jakby skutki, które wywołuje właśnie taki stan przestrzeni wokół naszego miejsca zamieszkania czy użytkowania tej przestrzeni. To jest właściwie jakby pierwszy element, żeby można podjąć jakieś działanie, to znaczy działanie można zawsze podejmować, ale żeby w sposób jakiś zorganizowany, przemyślany przygotować się do różnych działań, które oczywiście mogą być prowadzone równolegle, ale żeby uświadomić sobie skalę problemów, żeby pokazać miejsca konfliktowe, żeby pokazać te miejsca, które wymagają jakiejś interwencji, pomocy, czy powiedzmy też interwencji jakiejś ekonomicznej.
Ład przestrzenny dla laika to pojęcie takie mocno nieokreślone, bardzo pojemne. Doktor Leszek Kozłowski, pan stoi na czele tego wieloosobowego zespołu przygotowującego diagnozę. Co to jest ład przestrzenny i dlaczego on jest ważny? W nieładzie przestrzeń istnieć nie może?
Ład przestrzenny to jest inaczej porządek przestrzenny. To jest pewne uporządkowanie elementów przestrzeni w określony, harmonijny sposób, oczywiście uwzględniający pewne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, no i oczywiście przyrodnicze. Ład przestrzenny jest obok idei rozwoju zrównoważonego najważniejszym hasłem rozwojowym współcześnie. Można by powiedzieć językiem naukowym, że jest pewnym paradygmatem rozwoju. W miarę bogacenia się społeczeństwa, w miarę rozwoju społecznego, ludzie, czy wśród mieszkańców danej okolicy, danej miejscowości, regionu lub kraju, budzi się, rodzi się potrzeba życia, mieszkania w dobrym otoczeniu. I to dobre otoczenie to jest właśnie ten ład, do którego zmierzamy. I chcę powiedzieć, że ład jest pewnym stanem przestrzeni, do którego celem, do którego zmierzamy.
Badając ład przestrzenny, bierze się pod uwagę, nie wiem, ulicę, dzielnicę, całą wieś, miasto, całość, czy tylko jakiś obszar. Chyba trudno zbadać tak naprawdę.
Tak, jest to zagadnienie trudne do badania, dlatego że w różny sposób bada się ład przestrzenny na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym i na poziomie lokalnym. I tak na przykład w skali regionalnej ważna będzie lokalizacja różnego rodzaju zasobów infrastruktury w stosunku na przykład do zasobów ludnościowych, do kapitału ludzkiego. Natomiast w skali lokalnej większe znaczenie mają czynniki estetyczne, a więc fizjonomia naszego otoczenia, tak zwane to, co popularnie nazywamy krajobrazem.
Ważna kwestia, czy brak ładu może mieć jakieś konkretne, namacalne skutki? Czy nawet żyjąc sobie w jakiejś przestrzeni, nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w nieładzie, ale tak naprawdę podświadomie, nie wiem, obniża to jakość naszego życia? Jakie mogą być skutki nieładu?
Absolutnie tak, absolutnie tak. Generalnie konsekwencje nieładu przestrzennego, czy braku ładu, dzielimy na społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Konsekwencje społeczne, to tak jak pan powiedział, to jest niższy poziom życia, czy jakość życia jest niższa, ale przede wszystkim więzy społeczne są rozluźniane.
A dlaczego?
Generalnie chodzi o kapitał społeczny, czyli jeżeli jest niski kapitał społeczny, zaufanie do tych, którzy organizują przestrzeń, jest małe, jeżeli udział społeczeństwa czy współudział w tworzeniu czy w zagospodarowaniu tej przestrzeni, w kreowaniu jej wokół powiedzmy swojego najbliższego miejsca, ale także dalszego, tej wspólnej przestrzeni publicznej, jest mały, no to zwykle to się objawia w tym, że mamy jakieś narzucone z góry rozwiązania. Chodzi o to, żeby i w naszym właśnie opracowaniu i powiedzmy w dalszych działaniach chodzi o to, żeby społeczeństwo partycypowało w planowaniu, w projektowaniu, było partnerem dla samorządów i dla powiedzmy profesjonalistów, urbanistów, architektów i tak dalej.
Ale dlatego teraz tak też się nie dzieje? Teraz zdanie mieszkańców nie jest brane pod uwagę, bo bardzo często są różne konsultacje, projekty są publicznie wykładane, tylko no nie ma zainteresowania bardzo często.
Tak, mamy bardzo dobre przykłady. Ostatnio bardzo dużo właśnie w Bydgoszczy się dzieje, jeżeli chodzi o te sprawy. Chociażby te konsultacje dotyczące wersji nabrzeża, cztery wersje nabrzeża. Chodzi o te wieżowce i tereny rekreacyjne, spacerowe, komunikacyjne wzdłuż Brdy.
Zorganizowano debatę, władze wsłuchują się w głosy mieszkańców i to, jeśli dobrze pan rozumie, to jest
bardzo dobry,
przykład.
Mm-hmm. To jest bardzo dobry kierunek, ale tych kierunków, czy powiedzmy może tych zdarzeń nie ma aż tak dużo. Dotyczy to przede wszystkim dużych miast, większych miast czy ośrodków. Natomiast no, to jest jeszcze słabo wykształcone. Oczywiście tam, gdzie są to tematy kontrowersyjne, gdzie w jakiś sposób dotyczą mnie, widoku z mojego okna, czy przebiegu drogi pod moim oknem, to oczywiście jestem jak najbardziej aktywny, tak? Ale jeżeli już chodzi o dalsze obszary, dalsze przestrzenie, to nie zawsze. I chodzi o to, żeby wykształcić, żeby zmienić świadomość społeczną. A świadomość społeczną to się tak szybko nie zmienia. Nie zmienia się bardzo szybko, dlatego że to wymaga lat pracy i to na wszystkich poziomach, jeżeli chodzi o wszystkie środowiska, jeżeli chodzi o już od dzieci, o młodzież, o powiedzmy samorządowców, te konsultacje i ta partycypacja społeczna jest często iluzoryczna. Polega to często na tym, że jak jest zmiana planu czy studium, jest ogłoszenie, no czasami jest lepiej, czasami gorzej, zgodnie z przepisami. To wszystko się raczej się zawsze odbywa zgodnie z przepisami.
To chodzi dlaczego
iluzoryczne? Czasami otaczenie tylko tego przepisu. Dlatego, że po prostu tak naprawdę, żeby zainteresować społeczeństwo, to trzeba by bardziej aktywnie do tego podejść. W różny sposób pokazać różne warianty rozwiązań, zaprosić na spotkania, na debaty, właśnie tak jak mówiliśmy tutaj o, które mają miejsce w Bydgoszczy, ostatnio miały miejsce w Bydgoszczy, wysyłać pewne ankiety, pytania.
No właśnie, dlaczego tak się dzieje, że nie zadają sobie trudu często woda, żeby zainteresować szerszą grupę mieszkańców?
Wydaje mi się, że to wynika raz z przepisów i pewnego przyzwyczajenia, pewnego marazmu wieloletniego. Tak jak próby przez środowiska bardziej świadome, powiedzmy ludzi kultury, nauki, architektów, samorządowców i tak dalej, organizacji pozarządowych walczą o zmianę tych przepisów i niestety przez ostatnie lata, mimo że aktywnie uczestniczymy tutaj w różnych grupach, żeby zmienić te przepisy, no to teraz jest jakaś jaskółka, ale też oczywiście jest dużo uwag co do tego, jak to się skończy, nie wiemy. W każdym razie no, staramy się ciągle uczestniczyć w tym kierunku, żeby dokonać zmiany przepisów, żeby były te wręcz, żeby samorządy były wręcz nawet zmuszane pewnymi przepisami, w cudzysłowie mówię zmuszane, żeby stworzyć takie mechanizmy, żeby umożliwiły tą rzeczywistą partycypację.
Chciałbym, żebyśmy teraz wrócili jeszcze do tych namacalnych skutków nieładu. Tu dopytam doktora Leszka Kozłowskiego. Na przykład degradacja środowiska, przyrody, to też może być skutek nieładu?
Wynika to ze zbyt dużego obciążenia środowiska przyrodniczego infrastrukturą, czy też no, zabudową. Mamy współcześnie, w Polsce, obserwujemy proces rozlewania się miast i żywiołowej, chaotycznej wręcz zabudowy terenów podmiejskich. W wyniku tych działań, w wyniku tych procesów środowisko jest obciążone dodatkowo. To znaczy, mam na myśli zanieczyszczenie gleb, wody, również powietrza. Te uciążliwości przyrodnicze, one nie są kompensowane w dostateczny sposób przez samorządy, czy mieszkańców, przez ludzi generalnie. Oczywiście mówimy tutaj również o marnowaniu przestrzeni, bo to też jest ważna kwestia i proszę sobie wyobrazić, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w całej Polsce w tej chwili jest przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową terenów tyle, że można na nim wybudować, zmieścić niemal 70 milionów mieszkańców. W Polsce tyle mieszkańców być może będziemy mieli za 100 lat. A gdyby jeszcze wziąć pod uwagę studia uwarunkowań, które posiadają wszystkie gminy I gdyby policzyć, zsumować wszystkie tereny, które zostały w tych studiach przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, to okaże się, że w Polsce zaplanowano tereny mieszkaniowe dla ponad 300 milionów ludzi. To jest marnotrawienie oczywiście przestrzeni. Częściowo ma to charakter spekulacyjny, częściowo wynika z braku mechanizmu finansowego, który obarczyłby samorządy i mieszkańców kosztami tych planów, tych inwestycji, bo proszę pamiętać o tym, że wtedy, kiedy, jeżeli w planie lub studium projektuje się pewne tereny pod zabudowę mieszkaniową, trzeba wówczas zapewnić na tych terenach drogi. Oczywiście, a to kosztuje. I szacuje się, że zadłużenie w tych planach, o których mówię, te inwestycje planowane infrastrukturalne mają wartość od 45 do 120 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze. To są pieniądze, które bierze na siebie samorząd. Samorządy biorą na siebie to i najpewniej nigdy tego nie zrealizują, chociaż no, prawo je obliguje do tego. Więc mamy oprócz tych efektów przyrodniczych, mamy również ekonomiczne związane z marnotrawstwem przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób do przestrzeni podchodzi się w Holandii. Oni już bardzo dawno temu, 200 lat temu zagospodarowali całe swoje terytorium i szanują każdą przestrzeń. Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób miasta funkcjonują w Holandii. Ulice, które są jednocześnie chodnikami. W naszych miastach panuje kult ruchu samochodowego. Samochód jest Bogiem, planuje się miasta w taki sposób, że główną częścią struktury tkanki miejskiej są ulice, drogi. Natomiast w Holandii piesi, rowerzyści mają pierwszeństwo i te słynne holenderskie deptaki i ulice jednocześnie Wonerft. To są przykłady, w jaki sposób można zagospodarować miasto w sposób przyjazny dla mieszkańców i kto ma tam w tych miastach pierwszeństwo. No, pierwszeństwo mają ludzie, a nie samochody.
Kolejnym skutkiem braku ładu wymienianym przez ekspertów jest także degradacja przestrzeni. To jako przykład podaje się osiedla, które coraz częściej są zamknięte, pojawiają się płoty, zasieki. To też jest taki skutek nieprzemyślanej polityki?
Tak, ja myślę, że to wynika z pewnych trendów, oczywiście jak zwykle opóźnionych, bo na Zachodzie się odchodzi od tego typu rozwiązań i w Polsce już chyba nie chcę tutaj mówić, czy już stanowimy, jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o grodzone osiedla, ale w Niemczech to jest niewiele tego. Także grodzone osiedla, no to jest z jednej strony chyba myślenie w kategoriach prestiżu, ochrony. Oczywiście generuje się takie pojęcia zagrożenia, że jeżeli się odetniemy od społeczeństwa, to będziemy bezpieczniejsi, lepsi. No, dochodzi do takich paradoksów, że tu w Toruniu na przykład mamy w środku chodnika, chodnik dzielimy na pół, tak jak wstążkę, no jeszcze węższe wstążki i się dzieli. Każdy chce mieć swoją przestrzeń zagrodzoną. Także to grozi na przykład problemami związanymi z ochroną pożarową i tak dalej, już nie mówię o funkcjonalności.
No właśnie, bo brak funkcjonalności to też jest skutek nieładu. Mówi się o tym, że jeśli jest słaba funkcjonalność, to brakuje miejsc parkingowych, są problemy z dojazdami, to generuje korki.
To jest temat rzeka, chciał jeszcze zwrócić, jeśli państwo pozwolicie, zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, która była poruszona już tutaj przez pana doktora. Chodzi o zmianę klimatu i zrównoważony rozwój. Zmiana klimatu. Dzisiaj dowiedziałem się, że niedługo w miastach ilość opadów wzrośnie do 40%, to znaczy niedługo, to jeszcze pewien czas potrwa, no i będzie problem z odpływem. To nie jest tak jak właśnie w Holandii, czy w Niemczech, czy jeszcze w innych rozwiniętych urbanistycznie miastach, osiedlach i tak dalej, gdzie ten zrównoważony rozwój jest rzeczywisty, to znaczy całościowy, gdzie różne elementy, przede wszystkim przyrody, zieleni łączy się z wodą. I chodzi o to, żeby odpływ wody nie był taki gwałtowny i zanieczyszczenia prowadził prosto do rzek. Chodzi o to, że poprzez retencję, poprzez powolny spływ, poprzez tworzenie pewnych oczek wodnych, pewne muldy, poprzez wprowadzenie zieleni, tworzymy bardziej atrakcyjną przestrzeń, wprowadzamy elementy, które są dla ludzi dużo zdrowsze i lepsze. Poza tym rzeczywiście potrafimy możemy w jakiś sposób spowolnić odpływ tej wody, który nam grozi. To jest sprawa, która wymaga chyba takiego spojrzenia bardziej całościowego, uświadomienia. To jest też jeden z elementów, tak? Tak jak mówimy, możemy wchodzić w pewne obszary, pewne sfery, które powinny być zintegrowane i je rozwijać. Inna rzecz to jeszcze jest tworzenie poprzez wodę, zieleń, podkreślanie pewnych miejsc, które się wiąże z tożsamością, czyli bardziej się identyfikujemy z tymi miejscami, które od lat na przykład są zielone, gdzie jest woda, czy są jakieś... No zresztą Bydgoszcz tutaj jest też najlepszym przykładem jakiegoś takiego...
Jeśli dobrze pan rozumie, jeśli otoczenie jest przyjazne, tak, ładne, to jesteśmy bardziej wciągnięci w tę przestrzeń, tak? Bardziej się z nią utożsamiamy.
Ładne i zdrowsze i po prostu tak, jesteśmy, tworzymy jakiś klimat, a przede wszystkim jest to miejsce, z którym się identyfikujemy.
Widzieliście państwo nasze województwo, nasz region jest raczej zdegradowany przestrzennie, czy nie jest tak źle?
Gdybyśmy mieli ocenić stan przestrzeni i stan ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim w skali szkolnej od 1 do 6, wówczas ja wskazałbym ocenę 3,5. Jest nieźle, ale oczywiście może zawsze być lepiej. Przede wszystkim otoczenie większych miast. Tam dzieją się rzeczy naprawdę niepokojące. Mówiliśmy już o rozlewaniu się miast. Koszty tego będą ponoszone w przyszłości przez mieszkańców i samorządy. Natomiast no, jest jeszcze kwestia estetyczna. I jak to wygląda, każdy przecież widzi i czuje podskórnie, że nie jest to... Nie można tego nazwać ładem. Jeżeli chodzi o przestrzeń województwa kujawsko-pomorskiego, to możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z nieładem wokół dużych miast oraz w tych częściach województwa, w których dominuje rozproszone osadnictwo. A historycznie rozproszone dominuje na terenie byłego województwa włocławskiego. Tam, jak pamiętamy, ten teren w zaborze rosyjskim, na tym terenie gospodarstwa mogły być dzielone bez ograniczeń pomiędzy spadkobierców, co było zabronione w zaborze pruskim. Czyli, krótko mówiąc, ta struktura osadnicza, która dzisiaj na terenie w południowo-wschodniej części województwa dominuje, jest ukształtowana historycznie i ona powoduje już sama w sobie nieład. Pomijam materiały, z których były budowane domy, w jaki sposób te domy budowano. Nieład w województwie kujawsko-pomorskim występuje głównie na styku funkcji związanych z zabudową, niekoniecznie mieszkalną, z funkcjami opartymi o zasoby przyrodnicze, czyli lasami, wodami, polami uprawnymi. Jeżeli chodzi natomiast o miasta, to w miastach jest bardzo różnie. Należy pamiętać o tym, że ład występuje najczęściej punktowo, a nie ma charakteru powierzchniowego, więc są takie miejsca w Bydgoszczy i w Toruniu, w Włocławku, w Grudziądzu, które należy uważać za zgodne z pewnymi wzorcami ładu przestrzennego i jednocześnie są takie, można wskazać takie, które są ich zaprzeczeniem.
No właśnie, takich przykładem nieładu przestrzennego w państwa opracowaniu jest na przykład wieś Lulkowo koło Torunia w gminie Łysomice. Dlaczego to negatywny przykład?
No to jest przykład typowej zabudowy żywiołowej, która powstaje bez planu. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób powstaje tam zabudowa. Mianowicie nie jest utrzymana linia zabudowy, nie są utrzymane jednakowe formy architektoniczne. Każdy dom, każda posesja to jest inny świat. To jest, krótko mówiąc, nieład.
Są takie wsie, gdzie na przykład jest ulica, po jednej stronie są domy dwupiętrowe, po drugiej jednopiętrowe. No tak kiedyś w PRL-u budowano, to jest przykład już ładu, czy to jest jakaś taka unifikacja, która też razi? Jak ten złoty środek znajdować?
Właśnie dlatego mówimy o tym, że ład bada się bardziej lokalnie, punktowo, w miejscu danym. Trzeba by spojrzeć na to. Jeżeli może się zdarzyć tak, że zabudowa, która w sposób regularny jest, ciągnie się wzdłuż ulicy, trzyma się linii zabudowy, jest jednakowa wysokość i elewacje domów i dachy są mają podobny charakter, wówczas możemy mówić o ładzie. Natomiast dopuszczalne jest również to, że po drugiej stronie może być inny, zabudowa może mieć inny charakter. Natomiast wtedy, kiedy każdy dom wygląda w inny sposób został zbudowany i posiada inną elewację i dach, No już o takim ładzie przestrzennym tutaj mówić nie możemy.
Kolejny przykład niekorzystnych praktyk dla ładu przestrzennego w państwa opracowaniu to bydgoska dzielnica Fordon.
Ta część opracowania i ten przykład został wskazany przez naszych kolegów z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, którzy są współautorami opracowania. Przypomnę, że to opracowanie powstało we współpracy UMK, UTP i również innych instytucji. Wskazano ten obszar Bydgoszczy Fordon z powodów funkcjonalnych. W analizie tej części miasta mniejszą wagę przyłożono do fizjonomii, a większą do funkcjonalności. Wskazano, że rozmieszczenie, układ, struktura, morfologia tej części miasta nie jest do końca funkcjonalna, nie odpowiada układowi czy rozmieszczeniu części mieszkalnych.
Natomiast przykładem harmonijnej zabudowy jest Bydgoska Wyspa Młyńska. To przykład, że na mniejszym obszarze pewnie łatwiej zapanować nad przestrzenią, nad harmonią, nad ładem.
Absolutnie tak. Tam, gdzie jest dużo przestrzeni, niestety o tę przestrzeń nie dbamy. Brak przestrzeni, jej ograniczenie jest tym czynnikiem, który wpływa na poprawne czy dobre wykorzystanie przestrzeni. I Wyspa Młyńska w Bydgoszczy oraz nabrzeże Brdy w centrum Bydgoszczy to są przykłady naprawdę bardzo dobre na wysokim poziomie zagospodarowania ładu przestrzennego. To uważam, że to w naszym województwie jest jeden z lepszych przykładów takiej polityki, mądrej polityki przestrzennej.
Piszą państwo w raporcie, że istniejące w Polsce prawo kształtowania przestrzeni jest wadliwe i wymaga pilnej zmiany. Dlaczego prawo jest wadliwe i co powinno się zmienić?
No oczywiście znów są zwolennicy, przeciwnicy tego podejścia całościowego. Jak zwykle, i to niezależnie od rządów, Ministerstwo Rozwoju z Ministerstwem Budownictwa i tak dalej, transportu, jak się kiedyś nazywało Ministerstwo Infrastruktury, każdy chce mieć jakby wpływ na to. Oczywiście.
Bo przygotowywany jest kodeks urbanistyczno-budowlany, który ma unormować kwestię formowania przestrzeni ładu. Na czym to unormowanie ma polegać? Albo powinno polegać.
To jest prowadzone właśnie Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, ale ponieważ powstała strategia odpowiedzialnego rozwoju, w której szczególnie to podejście, zintegrowanie, to znaczy powiązanie strategii z rozwojem przestrzennym, bardziej to ze sobą ma być zintegrowane, między innymi plan województwa ma mieć większe znaczenie niż do tej pory. W tej chwili jest jakby zbiorem pewnych przepisów, zbiorem rzeczy oczywistych, pewną inwentaryzacją. Oczywiście są pewne zalecenia, ale brak jest powiązania i wpływu na przykład, czy koordynacji, albo prawa do koordynacji poziomu regionalnego na poziom lokalny. Także tutaj chodzi o coś takiego, żeby powiązać te elementy, a także powiązać z mechanizmami ekonomicznymi. To jest bardzo dobry kierunek i wszyscy się cieszą. Oczywiście uwag jest zawsze dużo do tego przy takich tego typu działaniach, natomiast generalnie jest to dobry kierunek.
A jaki miałby być efekt tej harmonizacji, tej koordynacji? Już finalny efekt. Co miałoby się zmienić?
Jaki miałby być? Tego na razie nie wiemy, bo taką propozycję Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pewnie w celu jakby skonkretyzowania pewnych obszarów działań, czyli polityki prowadzenia rozwoju i integracji planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym chce przedstawić bardziej szczegółowo, uszczegółowić to. To ma sens oczywiście i być może, jeżeli to dobrze zostanie przygotowane, to jest szansa na uporządkowanie pewnych rzeczy, czy może bardziej doprecyzowanie. Zobaczymy, ponieważ urbaniści, architekci, którzy zawsze starali się, niezależnie od tego, jaki był rząd, czy jak się ministerstwo nazywało, iść w tym samym kierunku. Zmiany zarządzania przestrzenią, czyli zarządzania takiego, żeby była partycypacja z jednej strony, a z drugiej strony, jak jest nadzór, to nadzór w sensie takim nadzór na zasadzie konsensusu, czyli przekonywania, czy raczej instrumentów ekonomicznych. Mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku. Czekamy na kolejną jakby edycję i kodeksu, i tej propozycji z ministerstwa.
Czytam w państwa opracowaniu, tu cytat, tak. Fetysz ochrony prywatnej własności ponad dobro wspólne, publiczne i jego kosztem wylansowany przez liberalne prawo i ugruntowany przez sądy administracyjne musi zostać zarzucony. Interes społeczny związany z ochroną przestrzeni wspólnej nie może być zdominowany doraźnym zyskiem. Rynek nieruchomości to element gry o przestrzeń, w tym głównie przestrzeń wspólną, i nie może na nim przeważać gospodarka wolnorynkowa. Jak to rozumieć? To dosyć surowa ocena.
W tej chwili w Polsce panuje przekonanie o tym, że prawo własności nieruchomości wiąże się bezwzględnie z prawem do jej zabudowy, z prawem do dowolnego sposobu zabudowy i dysponowania nieruchomością. W tych zmianach, które w prawie, które się, są proponowane w tej chwili, proponuje się, żeby rozdzielić te dwa pojęcia. Prawo własności nieruchomości to jest jedna sprawa, natomiast drugą sprawą ma być prawo do sposobu zabudowania tej nieruchomości. Ten niemat przestrzenny, chaos przestrzenny, który obserwujemy, zwłaszcza w tym aspekcie fizjonomicznym, estetycznym, to jest najczęściej efekt tego złego prawa, które pozwala na wybudowanie jakkolwiek, w jakikolwiek sposób, czegokolwiek. Na terenach, na których nie są uchwalone, nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne, zabudowa powstaje na podstawie decyzji administracyjnych, czyli warunków zabudowy. Te warunki zabudowy dysponują bardzo szerokim marginesem swobody, jeżeli chodzi o kształt zabudowy, o formę. I stąd mamy chaos, a niektórzy twierdzą nawet anarchię w przestrzeni.
I praktyka swoboda w tej chwili jest taka, że jest jakby budowlana wolna amerykanka, tak? Mimo, dokładnie, że tak. Przestrzeni tej decyzji można na przykład inwestorowi sugerować, żeby, no nie wiem, tak, blok był niższy, albo w innym, oczywiście, kształcie, albo bardziej pasował do otoczenia, ale tego się nie robi, tak? Żeby nie na przykład nie zrazić inwestora.
Samorządowcy mówią zresztą wprost. My potrzebujemy inwestorów za wszelką cenę. Nie ma dla nas, znaczy sprawy ładu przestrzennego, fizjonomii, architektury są drugorzędne. My potrzebujemy podatków z inwestycji. Dlatego zgadzają się na każdą formę.
I nie obawiają się panowie, że nałożenie na to prawo własności jakichś nadmiernych obostrzeń dotyczących tego ładu przestrzeni, wyglądu, estetyki, no nie będzie skutkowało ograniczeniem inwestycji? Da się to pogodzić?
Nie, jeżeli to
się...
Sądzimy, że nie. Jeżeli zostanie to w sposób właściwie wprowadzone, to myślę, że nie, bo jeszcze wracając na chwilę do tego warunków zabudowy, no to jest pewien nonsens prawny, jeżeli się weźmie pod uwagę, że studium warunkowym kierunku zagospodarowania przestrzennego, który mówi o polityce przestrzennej gminy, dopuszcza czy pozwala, czy nie trzeba się liczyć z tymi uwarunkowaniami, które są zawarte właśnie w tych kierunkach rozwoju, bo decyzja o warunkach zabudowy to wszystko niszczy, chyba że jest plan. Ostatnio wprowadzono przynajmniej coś takiego, że musi być, ostatnio to już trochę czasu minęło, że musi być spójność studium z planem, czyli plan musi być zgodny ze studium. No dobrze, ale te obszary, które nie mają planów, to wtedy nie trzeba się liczyć. No i tym podobne rzeczy, które wymagają prostowania. Ten temat wpływania na to, żeby z jednej strony no, ograniczyć pewną dowolność, czy powiedzmy żywiołowość, szczególnie jeżeli chodzi o obszary podmiejskie, czyli suburbanizację. Tego nie trzeba mocno tłumaczyć, bo każdy widzi, jak chaotycznie jest kształtowana ta przestrzeń między miastami, czy wokół miast, szczególnie dużych. Dlatego też samorząd województwa na przykład przygotował standardy ładu przestrzennego, które to standardy są brane pod uwagę przy konkursach, które są finansowane z RPO i w ten sposób też niestety, ale muszą samorządy się liczyć. Już samorządy się przyzwyczaiły do wielu działań. Na przykład Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego zgodnie z tymi standardami opiniuje projekty przedszkoli, żłobków, przy termomodernizacji i tak dalej. Chodzi o to, żeby pewne standardy były zachowane, one są określone, chodzi o kolorystykę, chodzi o ogrodzenia, chodzi o na przykład żeby zbytnio nie eksponować pewnych elementów związanych z energią odnawialną, no chyba, że to jest konieczne. I tym podobne rzeczy, dlatego też brakuje nam jeszcze przekazanie narzędzia, czy poprzez prawo krajowe samorządom regionalnym, które odpowiadają, mają odpowiadać za ład przestrzenny, mają to wpisane, za prowadzenie polityki przestrzennej, za koordynację, tylko że niestety nie posiadają prawnych narzędzi. No i jeżeli by dobrze poszło, jeżeli pójdzie to wszystko w dobrym kierunku, to takie narzędzia są przewidywane w tej ustawie, a także w ustawie, która pewnie będzie modyfikowana, jeżeli chodzi o ustawę o prowadzeniu polityki rozwoju przez Ministerstwo Rozwoju. Mamy jakąś nadzieję, że tak będzie. Stąd też próbujemy organizować różne spotkania, żeby po pierwsze dyskutować, mieć wpływ, czy dawać swoje uwagi do tych działań. No, nasze uwagi są przekazywane. Wiele z nich jest branych pod uwagę, zarówno w tej strategii odpowiedzialnego rozwoju, jak i w kodeksie, w projekcie kodeksu urbanistycznego. Jak dalej będzie, nie wiemy. Zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że samorząd województwa, nie czekając na te rozwiązania, próbuje nie tylko tymi właśnie działaniami, o których mówiłem, czyli standardami, wpływać już przy finansowaniu, bo to jest chyba słuszne, ale też mówimy o tym, że te standardy nie obowiązują wtedy, kiedy są konkursy organizowane architektoniczno-urbanistyczne na ten test przy pewnej wartości, przy większej wartości, i wtedy jest to jakby większa, czy wyższy poziom podejścia do rozwiązania problemów przestrzennych, bo po pierwsze są to rozwiązania wariantowe, na ogół biorą dobre zespoły, często międzynarodowe, w takich konkursach zespoły architektoniczne. To jest też ten kierunek, który preferujemy i mam nadzieję, że będziemy wzmacniać. No i jest wiele innych jeszcze działań i wykorzystania chociażby tego potencjału, czy tego, co dotychczas województwo osiągnęło. Na przykład wykorzystanie infostrady, teraz w kierunku tak zwanej infostrady 2.0, czyli portalu wojewódzkiego, do tego, żeby można było konsultować, prezentować pewne rozwiązania we współpracy z gminami, żeby to upowszechnić. To jest jedna sprawa. Wykorzystanie tablic interaktywnych także do programów związanych z przestrzenią, nauczaniem architektury, o architekturze, o przestrzeni i tak dalej, a także wykorzystanie tych gdzieś ponad 4000 tablic interaktywnych, także gdzieś w świetlicach, na spotkania i szkolenia samorządowców. To wszystko jest, można powiedzieć, temat rzeka i przedsięwzięcie olbrzymie, ale no, pierwszy krok trzeba zrobić i iść dalej.
Ważną częścią diagnozy jest szereg rekomendacji, co powinno poprawić ład przestrzenny tu regionalnie, lokalnie, no, chociażby do czasu, kiedy zmieni się prawo.
Pomijając prawo, najważniejszą rzeczą jest kształtowanie świadomości i postaw mieszkańców. Sprawy świadomościowe i sprawy kulturowe są na pierwszym miejscu. Bez tego niczego nie osiągnie się. Jeżeli chcemy mieć ład przestrzenny w województwie za lat 50, powinniśmy już dzisiaj zacząć pracować nad tym, rozmawiając z mieszkańcami o problemach przestrzeni, o tym, o otoczeniu, w którym mieszkają. Od tego należy rozpocząć. Powstały w ramach tego pracowania, powstała koncepcja miejsca, które się nazywa przestrzenie kultury.
Ten pomysł powstał, kiedy zostało zaplanowane wykorzystanie tych młynów, które zostały nazwane młynami kultury, do zlokalizowania tam Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Książnicy Kopernikańskiej, Pracowni Galerii Twórczości Dziecka w Toruniu. I dostrzegliśmy pewną możliwość, potencjał, który w tym Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury mógłby mieć miejsce. Taka jakby enklawa, w której nazwaliśmy to laboratorium albo ideą przestrzenie kultury, laboratorium.
Ale to laboratorium kultury miałoby promieniować na cały tak region, czy to jest znaczy, to inicjatywa tak bardziej byśmy chcieli, lokalna?
Tak sobie, wyobrażamy sobie, że to i lokalnie, ale przede wszystkim regionalnie. Jeżeli samorząd województwa miałby finansować i wręcz tworzyć coś w rodzaju instytucji, która by prowadziła badanie i by koordynowała te działania na rzecz ładu przestrzennego, to w województwie, to siłą rzeczy by to musiał być jakiś ośrodek, który, no można by powiedzieć, by służył budowie, wzmacnianiu społecznej wartości ładu, tej edukacji o przestrzeni, promocji architektury, urbanistyki. Natomiast to by mogło być takie think tank dotyczące, gdzie można by prowadzić debaty z cyklu przestrzeni regionów Europy na przykład, czy coś innego, czyli taka jakby nowa specjalizacja województwa mogłaby być. To poza tym byłoby to miejsce krzyżowania się różnych inicjatyw i powiedzmy koordynacji sieci współpracy. No bo muszę powiedzieć, że takie pozytywne działania zarówno Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prowadzi, cykl Architektura Miast, teraz będzie też, jest planowana taka konferencja z tego cyklu. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, które zaprasza różne osoby, dziennikarzy, architektów i osoby, które czy blogerów, którzy zajmują się architekturą, przestrzenią, urbanistyką, czy wozownia w Toruniu, która zaprasza na ogół twórców architektury lub dziennikarzy, którzy zajmują się tym. I jest wiele innych. My nawet nie mamy do końca tego zinwentaryzowane, ale jakby zidentyfikowanie tego wszystkiego, skanalizowanie w pewnym kierunku, oczywiście każdy może jest samodzielny i na pewno ma swoje pomysły, ale warto by współpracować. Także uaktywnienie środowisk naukowych. Tutaj no, pierwsze działania podjęliśmy właśnie przy tym opracowaniu UTP i UMK w Toruniu i byśmy chcieli dalej to kontynuować, ale w różnych obszarach. Tak jak już tutaj staraliśmy się pokazać, jak to są szerokie zagadnienia i jak wchodzą głęboko w inne obszary, w inne dziedziny kultury czy dziedziny związane ze środowiskiem przyrodniczym, naturalnym i tak dalej człowieka, tak też tutaj widzimy taką możliwość. Poza tym wykorzystanie działań cyfrowych, o których już wspominałem, czyli także coś w rodzaju takich interaktywnych dla dzieci, dla młodzieży, ale nie tylko, prezentacji, gdzie można by było pokazać przyszłe jakieś rozwiązania przestrzeni publicznych, współpracować z gminami. Oczywiście trzeba by było wyjść też właśnie do gmin, nie tylko się skupić w tym miejscu, ale taki ośrodek byłby na pewno przydatny, taki jak już powiedziałem, think tank, co myślę, że mogłoby uaktywnić może takie samodzielne działania i wręcz stworzyć nowe możliwości.
Pan doktor o tym mówił, że bardzo ważne są te działania, które będą zmieniać świadomość, bo z tej państwa diagnozy, z tego dokumentu, gdy badaliście państwo postawy mieszkańców, wynika, że jest brak zainteresowania mieszkańców jakością przestrzeni życia, prawda, panie doktorze? To nie wypada najlepiej. Tak. To jest taka smutna konstatacja.
Niestety tak jest i to trzeba zmienić. Powiedziałem wcześniej też o tym, że w miarę tego, jak społeczeństwo się rozwija, jak bogaci się, to zainteresowanie jakością otoczenia, w którym żyje, będzie rosło. Natomiast już teraz mówię, żeby osiągnąć pewien efekt za lat kilkadziesiąt, już teraz powinniśmy zmieniać świadomość i kształtować postawy mieszkańców.
Problem kształtowania ładu przestrzennego to temat rzeka. Czy uda się ograniczyć wszechobecny chaos? Wiele zależy od planowanych zmian w prawie. Na rozstrzygnięcia trzeba poczekać. Więcej informacji o tym, z jakimi problemami w tym zakresie boryka się nasze województwo, znajdą państwo na stronie www.kujawskopomorskie.pl w zakładce Planowanie przestrzenne. Dziś kończymy nasze spotkanie. Michał Słobodzian, dobranoc.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele. You want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave.
Harbor in the temple.